Radio Kraków Kultura, przed mikrofonem Justyna Nowicka, a w studiu gość profesor Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No to już państwo wiedzą, pędzimy na Wawel. Na Wawelu już w tym tygodniu nowa wystawa, ale ponieważ to nasza taka pierwsza wystawa w tym, pierwsza rozmowa w tym roku i pierwsza wystawa, też o niej opowiemy, to przede wszystkim chcę zapytać o wydarzenia tegoroczne, bo przygotowując się do naszego spotkania, myślałam sobie, no ten ubiegłoroczny sukces trudno będzie przebić. Arrasy to jedyna taka kolekcja w polskich zbiorach. No i teraz co można zrobić, żeby było jeszcze lepiej, panie dyrektorze?
Myślę, że postaramy się państwa zaskoczyć. Postaramy się państwa zaskoczyć, postaramy się przygotować coś, co będzie kolejnym wyjątkowym, ale autentycznie wyjątkowym, niepowtarzalnym wydarzeniem. Myślę, że wszyscy powinni w swoich kalendarzach, jak to mówią, save the date, czyli 30 czerwca roku pańskiego 2022.
Zapisałam.
Dokładnie tak. I tego 30 czerwca dojdzie do wielkiego wydarzenia. Można by było powiedzieć, że będzie to jeden wielki festiwal otwarcia, albo no, wielki festiwal, na który chcemy przyciągnąć nie tylko Krakowian, nie tylko tych, którzy nas słuchają, ale tak naprawdę całą Polskę. Dlaczego? Ponieważ 30 czerwca otworzymy nowy skarbiec koronny. Zostało 141 dni, liczę każdy dzień. I te za 141 dni otworzymy nowoczesną ekspozycję, czterokrotnie większą od tego, co żeśmy byli, do czego żeś Wawel przyzwyczajał. Nowocześnie zaaranżowaną, z obiektami, które albo były bardzo rzadko, albo w ogóle nie pokazywane. Można powiedzieć, będzie to monumentalna i triumfalna wystawa. To są główne założenia, ale wystawa, która równocześnie będzie opowieścią. Dla nas ten element wystawy stałej, nie tylko prezentacji, jest tutaj bardzo istotny. Więc 30 czerwca nowy skarbiec koronny, ale tegoż 30 czerwca również pokażemy wyjątkową wystawę. Wystawę arcydzieł z kolekcji Lanskorońskich. Oczywiście wszyscy wiedzą, że na Wawelu znajduje się kolekcja Lanskorońskich, ale nie wszyscy wiedzą, że po II wojnie światowej ona została uszczuplona. W związku z powyższym postaraliśmy się, ponieważ te obrazy z reguły wiszą na ekspozycjach stałych, to było bardzo trudne przedsięwzięcie, ale postaraliśmy się sprowadzić kilka wyjątkowych arcydzieł. Z Rijksmuseum, z Metropolitan Museum, z National Gallery oraz z kolekcji prywatnej oraz jeszcze z kolekcji muzealnej w San Francisco. A więc dzieła, które tak naprawdę trudno by było zobaczyć w jednym miejscu. A one poprzez to, że będą towarzyszyły, czy właściwie wystawa będzie w ścisłej relacji z naszą kolekcją Lanskorońskich, będą, no to będzie wydarzenie. To będzie wyjątkowe wydarzenie. Ale to nie wszystko. To nie wszystko, bo 30 czerwca...
Już wzięłam oddech, żeby zadać następne pytanie, ale to nie
30 czerwca otworzymy już w pełni, na nowo zaaranżowane apartamenty i komnaty królewskie. I tutaj warto podkreślić, że one będą zaaranżowane na nowo. I myślę, że dużo osób się zdziwi, ponieważ pokażemy, tak średnio licząc, ponad... No, około 30% obiektów więcej niż do tej pory. W związku z powyższym to będzie bardzo reprezentacyjna i bardzo bogata wystawa, na której pokażemy no, coś, o czym przed wywiadem żeśmy się umawiali, że nie będę o tym mówił, ale jednak powiem. Dwa arcydzieła, których specjalny pokaz będzie już niedługo, ale dwa arcydzieła, najnowsze nabytki z Zamku Królewskiego na Wawelu i to powiem, rzeczywiście są arcydzieła.
I nic więcej nie możemy teraz powiedzieć. Ja zaglądam w kierunku telefonu, bo pan dyrektor wiem, że ma te reprodukcje.
Wielkie nazwiska. Tak. Wielkie nazwiska. Takich obrazów w kolekcjach polskich tej rangi nie było.
No to jeszcze jedno pytanie, proszę mi pozwolić, ale tak bardziej XVII wiek.
Tak, XVII wiek. Sztuka dawna, jak najbardziej, ale to będą... No, to są miłośnicy sztuki, będą zaskoczeni, ale to pokaże, że tak naprawdę Zamek Królewski na Wawelu jest partnerem dla właściwie w świecie muzealniczym. Wyjątkowe arcydzieła. Wracając do 30 czerwca, to będzie wyjątkowy dzień.
Tak, koniecznie, proszę Państwa, o zanotowanie daty w kalendarzu. Zostaniemy jeszcze chwilę. Wątków mamy właściwie na dwie albo trzy audycje. Skarbiec. To jest takie miejsce, to nie jest tak, że skarbca nie było, ale ze skarbcem jest problem, bo to nie jest taki skarbiec, jaki mógłby być, gdyby nie na przykład wojska z północy swego czasu, etc., etc. Więc jak robić ten skarbiec, skoro tak naprawdę, chciałam powiedzieć, niewiele w nim zostało. Nie, no trochę zostało. Jest Szczerbiec na przykład.
Jest Szczerbiec. Oczywiście no. Skarbiec się to w takim popularnym odbiorze kojarzy z dwoma aspektami funkcjonowania instytucji, bo skarbiec był instytucją w dawnej Rzeczpospolitej. To jest miejsce przechowywania insygniów i tak jak pani redaktor powiedziała, niestety te insygnia z wyjątkiem Szczerbca, miecza koronacyjnego, właściwie nie są zachowane. I druga rzecz, skarbiec, a więc przechowywane są skarby, czyli złoto. No to taki bardzo, powiedziałbym, popularny odbiór.
Tak, widzimy te skrzynie i wylatują z nich, wypływają monety.
Tak, tak. Natomiast generalnie rzecz biorąc, trzeba pamiętać o tym.
Czyli piraci z Karaibów. Nie, to nie ten kierunek.
Nie ten kierunek. Tak naprawdę skarbiec jako instytucja był miejscem przechowywania najcenniejszych przedmiotów, zabytków, nie tylko insygniów. Oczywiście będziemy pokazywali złoto, pokazywali srebro, będziemy pokazywali reprezentacyjne zastawy stołowe, ale będziemy pokazywali również inne zaszczytne odznaki królewskie, jak na przykład płaszcz Jana III Sobieskiego, który wreszcie będzie można obejść ze wszystkich stron, gdzie będzie można go podziwiać maestrię tego wyjątkowego arcydzieła. Natomiast również tam były przechowywane bardzo ważne elementy, wszystkiego rodzaju trofea. Ba, w kolekcji skarbca koronnego znajdowały się również arrasy. To tam były one przechowywane, więc to jest znacznie większe pojęcie, znacznie większy ładunek niesie ze sobą skarbiec koronny, niż w takim popularnym odbiorze. I ta wystawa ma właśnie nam uświadamiać, a jednocześnie opowiadać o dziejach, o historii, o wyjątkowych rzeczach, które trafiły do skarbca, ponieważ były rzeczywiście znaczącymi przedmiotami pod względem artystycznym, ale i historycznym. Ja bardzo się cieszę, że ta wystawa będzie, a po pierwsze, dostępna dla osób niepełnosprawnych, będzie dla osób niedowidzących. To są pewnego rodzaju rzeczy, które są obecnie standardem. My je wprowadzamy na Zamek Królewski i na Wawelu w znacznie większym stopniu. Będzie nowoczesna, jeśli chodzi o ekspozytory, ale to... A głównym hasłem promocyjnym, to już chyba mogę zdradzić, chociaż nie wiem, czy mnie mój dział marketingu nie zabije. Blask Rzeczypospolitej.
Czyli blask, czyli jednak to złoto zaświeci.
Splendor. Blask wynikający ze splendoru.
No tak, oczywiście mówimy jednak o władzy królewskiej. Skąd inąd wiem, no bo zaczęliśmy rozmowę o skarbcu od pewnej straty, która no, jest wpisana w jego dzieje i to się już nie zmieni. Ale wiem, że od dawna państwo jednak penetrują rynki, aukcje i tych przedmiotów przybywa. Tylko jaki jest klucz teraz do uzupełniania tej kolekcji?
Przede wszystkim oczywiście staramy się znaleźć obiekty, które pasują do tej głównej idei, czyli rzeczywiście powiedziałbym idei królewskości, która przyświeca komponowaniu ekspozycji i naszych właśnie zbiorów.
Czyli, ale mamy na myśli regalia, no one nie leżą przecież w antykwariatach na wystawie.
Ale na przykład w grudniu udało się, to było zresztą bardzo ekscytujące z mojej strony, ponieważ musiałem przerwać seminarium w instytucie i przez 15 minut odświeżałem nerwowo stronę, czy nie podbić ceny. Udało się nam kupić element zastawy stołowej Zygmunta III Wazy. To jest uzupełnienie, ponieważ my mamy już dwa przedmioty, ten jest trzeci. Oczywiście znajdzie się on w skarbcu, ale poszukujemy dzieł istotnych, bardzo ważnych, takich, które w znaczący sposób mogą rekonstruować chociażby to, co się znajdowało na stołach, to, co się znajdowało w zasobach królewskich. Dość powiedzieć, że chyba mogę to stwierdzić, w końcu jest to publiczna wiadomość. Myśmy na początku stycznia wydali bardzo szybko 1,5 miliona złotych na cztery cztery wyjątkowe arcydzieła sztuki złotniczej. Cudowny tak zwany EQL, wspaniały naczynie do chłodzenia kieliszków. Tak, były takie specjalne nazwiska, ale chyba najważniejszą rzeczą i najpiękniejszą rzeczą był niewielki puchar z początku XVI wieka, więc z tego okresu, kiedy to rzeczywiście zamek przeżywał apogeum swojej świetności. Wiadomo, że dzieła tego złotnika znajdowały się w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. No cacuszko, masterpiece, arcydzieło. I to jest dzieło, na które żeśmy bardzo długo czekali, bardzo długo żeśmy poszukiwali, o bezsprzecznie wspaniałej proweniencji, sięgającej początku XIX wieka, więc całkowicie sprawdzone. Szukamy, aby zachwycić, szukamy, aby zrekonstruować to, czym był zamek, czym był skarbiec, czym były również komnaty.
Tak. No i ważna informacja, tak domykająca tę opowieść, ten skarbiec jako wystawa będzie po prostu większy.
Czterokrotnie.
No właśnie.
Czterokrotnie. Do tej pory mieliśmy, ja to określałem mianem 3,5 sal, teraz będziemy mieli ponad 12 sal, no. 12,5 sali. Konkretnie w związku z powyższym to są nowe przestrzenie, do których po raz pierwszy wpuścimy naszych widzów. Przestrzenie na nowo oświetlone, z nowymi systemami. Myślę, że poznanie takiego zakątku zamku, który był pewnego rodzaju tajemnicą, będzie również samo w sobie dużą atrakcją.
Ale w historycznej siedzibie skarbca?
Tak, to jest dokładnie tam, gdzie znajdował się skarbiec, czyli północne skrzydło, parter północnego skrzydła zamku.
A na Zamek Królewski na Wawelu wracamy już za moment. Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Radio Kraków Kultura na co dzień, ale niecodzienne są zmiany na Wawelu, wielkie zmiany, skarbiec się przeobraża. Zaprosimy Państwa, zanotowałam Panie Dyrektorze, 30 czerwca, profesor Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, dzisiaj jest moim i Państwa gościem. Chwilę rozmawialiśmy o skarbcu, czego w nim nie ma i co w nim będzie przede wszystkim. No a teraz wzniesiemy się o piętro wyżej i zaprosimy Państwa do odnowionych komnat, ale tak sobie myślę właściwie, jak to zmieniać aranżację. Przecież na Wawelu nic nie można zmienić, bo samo miejsce jest skarbem, skarbcem, prawda?
Tak, rzeczywiście.
Trudne zadanie.
Wawel jest skarbcem. Ba, profesor Purcha zawsze powiada, święta góra, święta góra. Ale to nie oznacza, że ten skarbiec nie jest jednocześnie muzeum. I to nie oznacza, że muzeum żyje. W związku z powyższym będziemy pokazywali nowe aspekty i elementy kolekcji, których żeśmy do tej pory nie pokazywali. W związku z powyższym chcemy, zwłaszcza na pierwszym piętrze, wzbogacić to, co przedstawimy naszym widzom. Proces to będzie długi proces, bo myślę, że go zakończymy jeszcze w kolejnym roku, natomiast chcemy szczególnie wyeksponować to, czym powinniśmy się bardzo mocno chwalić. Rzeczywiście wyjątkową kolekcję Lanskorońskich. I tak jak 2 lata temu na samym początku udostępniliśmy wszystkim studiolo, tak zwany gabinet Lanskorońskich, tak teraz chcemy go udostępnić jeszcze lepszej i jeszcze ciekawszej aranżacji. Rzeczywiście, żeby ktoś, kto wszedł do tej niewielkiej przestrzeni, miał wrażenie, że właściwie można by było powiedzieć, cofnął się do kunstkamery XVI-wiecznej wyjątkowego kolekcjonera zbierającego arcydzieła. Bo ta kolekcja sama w sobie gromadzi arcydzieła.
Tak, często myśląc kunstkamera, myślimy o jakichś kuriozach, to też jest bardzo ciekawe, ale tu jednak po prostu szedewry.
Tak, to będą szedewry i te szedewry udostępnimy tą częścią kolekcji, która niestety została po prostu rozproszona.
Tak, to może ważny wątek, przy którym się zatrzymamy. Myślę, że jest częścią powszechnej wiedzy, że to właśnie pani profesor Karolina Lanskorońska zdecydowała o podarowaniu swojej kolekcji między innymi Zamkowi Królewskiemu na Wawelu. ale jest wyraźny wątek właśnie pewnego rozproszenia tych zbiorów. Jak do tego doszło? Jakie dzieje były tej kolekcji? To jest przecież bardzo ważny wątek.
Po roku 1945 Karolina Landskorońska wraz ze swoim bratem udało jej się wydobyć z Austrii, z Wiednia, który był wówczas pod okupacją rosyjską. To trzeba przypomnieć.
Tak, jakoś o tym nie myślimy właśnie.
Wydobyć obiekty, które zostały złożone w skarbcu, w jednym ze skarbców banków szwajcarskich. Postać Karoliny Landskorońskiej to postać wyjątkowa. To powiedziałbym pomnikowa postać, która założyła w Rzymie wyjątkowy instytut. Instytut oraz fundację imienia swojego rodu, fundację Zbrzezia Landskorońskich. I aby rozwijać tą fundację, aby między innymi fundować bardzo prestiżowe dla naukowców, dla historyków sztuki stypendia, w ciągu tych 45 lat po II wojnie światowej zdecydowała się sprzedać niektóre dzieła. Po prostu, aby w ten sposób one pracowały dla kultury, dla historii polskiej, ale no niestety nie ostały się do momentu, kiedy zdecydowała się przekazać część kolekcji na zamek malarstwo renesansowe, na zamek wawelski.
Niezwykły gest. Myślę, że oczywiście środowisko docenia, ale może nie jest to wiedzą tak powszechną.
Tak to i myślę, że ta wystawa, którą przygotowujemy, naprawdę arcydzieł. Paolo Uccello to wyjątkowe dzieło i to ten, można powiedzieć, ikoniczny obraz z National Gallery ściągnięty z ekspozycji stałej. To naprawdę wyjątkowa rzecz, ale myślę, że w ten sposób chcemy przypominać tą postać. Zresztą zwróciliśmy się w tym momencie również do miasta, aby niewielki skwer pod zamkiem wawelskim upamiętnić imieniem Karoliny Landskorońskiej. Naprawdę
pomysł.
Wielkiej, wielkiej Polki. O niej nie należy zapominać i no właściwie ten pomnik, ta kolekcja jest eksponowana na naszym zamku. Myślę, że to jest dobry pomysł i powinniśmy to zrealizować.
To jeszcze takie zupełnie może nie bardzo istotne w kontekście naszej rozmowy pytanie, ale jednak ważne. Myślę też dla pana osobiście, bo miał pan przecież przywilej poznania pani profesor i być stypendystą.
Tak, miałem możliwość poznania pani profesor Karoliny Landskorońskiej na stypendium w Rzymie. To było bodajże pierwsze moje poważne stypendium za granicą. Była to osoba bardzo wymagająca, bardzo mocno interesująca się tym, co chce się robić w Rzymie. No, to było kilka spotkań, trzy, nie pamiętam już w tym momencie dokładnie, no, ale pamiętam, że tak naprawdę bez tego stypendium na przykład ja nie byłbym w stanie napisać swojego doktoratu. Tutaj pani profesor czasami wręcz, można by było powiedzieć, niektórym urządzała mini seminaria. To było naprawdę trudne do zdania to seminarium, ale to była wyjątkowa. Trudno mi znaleźć odpowiednie słowa dla tej postaci. Zresztą no, sam gest.
Tak, sprzedać własne obrazy.
Żeby tak. W większym celu, a później oddać tą niewiarygodną kolekcję na rzecz instytucji, to ona myślała w całkowicie innych kategoriach, które w tym momencie niestety czasami są już zapominane.
Tak, i dlatego trzeba je przypominać. Zobaczymy na tej wystawie, która, przypominam, otwarta zostanie 30 czerwca, jako jedno z wielkich wydarzeń tego dnia. Zobaczymy te rzeczy, które są w krakowskiej kolekcji, czyli głównie renesansowe dzieła. Skąd państwo ściągają uzupełnienie tej ekspozycji? No bo to jest wydarzenie, to będzie czasowa rzecz.
Prywatna kolekcja we Włoszech, Rijksmuseum, Muzeum w San Francisco, Metropolitan Museum w Nowym Jorku, Muzeum w Chapel Hill, no i chyba arcydziełem, takim głównym punktem będzie National Gallery w Londynie.
Czyli właściwie światowy zasięg.
Tak, to będzie wystawa, której będzie zresztą towarzyszył erudycyjny katalog, obejmujący również dzieła, które niestety nam się nie udało sprowadzić. No, te dzieła bardzo rzadko tak naprawdę podróżują. Ja żałuję osobiście Masaccia, który jest w Getty Museum w Los Angeles. Niestety został obiecany wcześniej na jedną wystawę we Włoszech. ale to będzie wysmakowana wystawa, wyjątkowa wystawa, wyrafinowana wystawa, ale jednocześnie wystawa, która jest dla wszystkich.
Tak, jeszcze chwilkę, bo zaczęliśmy od rearanżacji, od nowej odsłony wystawy stałej. Zapytam, w którym miejscu znajdzie się ekspozycja?
Na pierwszym piętrze tak zwanych prywatnych apartamentach królewskich i tam też planujemy naszą wystawę.
I teraz tak, będą zmiany, ale rozumiem, że to nie tyle rewolucja, burzenie ścian, ile no właśnie czasem pewnie takie rzeczy nawet dla widza niewidzialne, ale podnoszące, mówiąc krótko, komfort zwiedzania do takich standardów XXI wieku. Tak to sobie wyobrażam.
Tak, dlatego pojawią się rozbudowane podpisy pod obiektami, których nie było wcześniej.
Jakieś oświetlenie może takie
bardziej. To jest bardzo trudne wyzwanie. To jest właśnie przygotowane jako projekt wieloetapowy. No, mimo, że teraz prowadzimy bardzo gruntowne prace, właśnie remont konserwatorski, żeby wprowadzić nowe systemy. Niestety trudno sobie wyobrazić, że przyczepimy do XVI-wiecznych stropów nowoczesne oświetlenie, choćby najwspanialsze. Więc to jest jedno z najważniejszych wyzwań. Oczywiście tak myślimy o tym, żeby te nowe dzieła, które pokażemy, a mamy ich trochę, na nowo zaaranżowane, wydobyć chociażby poprzez światło, żeby nasi turyści, którzy przyjdą, mogli wejść nawet bez przewodnika, nie wiem, zobaczyć, czytać sobie rozbudowany opis z kodów, żeby zobaczyć dokładnie, swobodnie przyglądać się, dlaczego jest się w sali turniejowej, a nie w sali pod przeglądem wojsk. Chcemy opowiedzieć zamek. To jest również bardzo ważna zmiana, jeśli chodzi o nową aranżację.
To wszystko 30 czerwca, a za kilka dni wystawa, do której wrócimy już za moment. Radio Kraków Kultura. Dziś moim i Państwa gościem jest profesor Andrzej Betlej. Wracamy za chwilę.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dzisiaj spędzamy chwilę w Zamku Królewskim na Wawelu. Zapraszamy Państwa na wydarzenia, które odbędą się 30 czerwca, ale również zapraszamy na wydarzenie już za kilka dni, w piątek, w południe, otwarcie wystawy Mistrzostwo Rysunku. Andrzej Radwański, dyrektor Wawelskich Zbiorów Andrzej Betlej, jest moim i Państwa gościem i teraz drżę, żeby pan nie zapytał mnie o Andrzeja Radwańskiego, więc ja błyskawicznie pana zapytam, panie dyrektorze, o Andrzeja Radwańskiego, bo no jest problem. To chyba nie jest, jak to się mówi, jeden z najbardziej znanych artystów XVIII-wiecznych.
Nie, właśnie to jest błąd. No. To jest błąd. Rzeczywiście, może nie jest on w powszechnym odbiorze znanym artystą. Ale tak jak się zastanawiamy, to większość artystów, którzy w wieku XVI, XVII, XVIII działali w naszym Krakowie, jest mało znana.
Coś w tym jest, że...
I znane są może jedne, dwa nazwiska, wszyscy znają Bartłomieja Bereciego, może Baltazara Fontanę, ale oni i tak giną w
ale
stosunku
tych,
do Wita,
którzy...
Stwosza i,
tak.
i takich.
Natomiast... I właściwie to jest koniec tej listy. Prawda?
Natomiast trzeba pamiętać, że Kraków był wyjątkowym miejscem. I myślę, że rolą zamku jest również przypominanie o tym, że to, co tutaj się wokół nas działo, to było środowisko artystyczne. To był centrum artystyczne w nowożytnej Polsce i postanowiliśmy w ramach przypominania naszego własnego krakowskiego dziedzictwa pokazać dzieła, które są z reguły niepokazywane. Nie pochodzą one z naszej własnej kolekcji, pochodzą z kolekcji Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, a wcześniej Lwowskiego Zakładu Ossolińskich, pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. I postanowiliśmy pokazać rysunek. To jest naprawdę trudna materia i bardzo rzadko rzeczywiście pokazywana, jeśli już to badaczom. Ale to nie jest wystawa dla badaczy. Można przyjść i się zaskoczyć. Ponieważ pokazujemy skarby wydobyte z magazynów, pokazujemy obiekty, które niczym, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, jeżeli ktoś by zobaczył cudowny rysunek, dajmy na to, nie wiem, Tiepola, ba, nawet bym powiedział Rembrandta, i zobaczył rysunek Andrzeja Radwańskiego, nie odróżniłby. A to jest mistrzostwo rysunku, mistrzostwo linii, swoboda. Tak naprawdę te dzieła, które my oglądamy, czasami wydają się nam może słabsze, ale nie można odmówić jednego. Każdy z tych artystów XVIII-wiecznych miał doskonały warsztat. I właśnie to mistrzostwo warsztatu, na nowo zaaranżowane, bo to będzie nieoczywista pod tym również względem wystawa, będziemy starali się pokazać, czyli tak naprawdę zaskoczyć i zdradzić pewną tajemnicę, albo odkryć, przybliżyć to, o czym myślę, że powinni wszyscy na pewno w Krakowie wiedzieć.
Tak, teraz trochę encyklopedycznie, aczkolwiek bez przesady, bardzo proszę, podejdziemy do tematu. Andrzej Radwański żył w latach 1711-1762 i właściwie co o nim wiemy, co robił w Krakowie, czym się tutaj zajmował, skąd ta kolekcja?
Był mistrzem cechowym, był malarzem, który pozostawił właściwie, powiedzmy sobie tak, upraszczając całą biogramię, pomalował niemalże wszystkie kościoły Krakowa w XVIII wieku. Oczywiście przesadzam. Niestety te dzieła w większości już nie istnieją, ale są to dzieła, których z pewnością możemy zobaczyć na przykład w krypcie u Piarów, czy ostatnio odkryte w Tyńcu. Mamy do czynienia z artystą, który również bardzo dużo przygotował obrazów sztalugowych, które znajdują się bądź znajdowały w kościołach miasta Krakowa. Ale my nie chcemy pokazywać obrazów ołtarzowych. My chcemy pokazywać coś, co prowadzi, właściwie pokazujemy proces twórczy, pokazujemy przede wszystkim jego swobodę jako artysty. My nie pokazujemy go jako zleceniobiorcy, tylko pokazujemy go jako wyjątkową postać, snując jednocześnie opowieść o dawnym, XVIII-wiecznym Krakowie. Czy wprowadzając w tajniki rysunku, ponieważ ważnym elementem tejże ekspozycji, powtórzę, na nowo zaaranżowanej i bardzo myślę, że zaskakującej dla wielu, jest również pracownia. Pracownia, w której będzie można przyjść, studiować, rysować. Rysunek to istota sztuki w dawnej, oczywiście, jeśli chodzi o dawną sztukę. To jest podstawa. I wracając do tej podstawy, pokazujemy również właśnie to, co decydowało o obrazie artystycznym Krakowa.
Tak, i o warsztacie artysty w gruncie rzeczy to są te fundamenty.
Jest to poza tym pierwsza monograficzna tak naprawdę wystawa artysty. Mieliśmy kilka lat temu, jeszcze przygotowywaliśmy dawniej, otwarta była później wystawa Czechowicza.
Tak, i muszę powiedzieć, że ta sekwencja rysunków to było jedno z najmocniejszych uderzeń tej wystawy. Fantastyczny rysunek.
Pokazywaliśmy dawno, dawno temu wystawę Hansa Sis von Kumbach, też przecież nieznaną postać szerzej. Ale to jest coś, co właśnie według mnie, do czego zamek, zwłaszcza w obecnym czasie, jest dedykowany. Czyli pewien sposób przywracania i zachwytu, wprowadzenia zachwytu, zachwycania również sztuką dawną.
Tak, to jest mocny temat i jako widzka bardzo za to dziękuję, bo niefortunnie nieobecny mam wrażenie, a teraz no, zaczynamy się orientować, że był też XVIII wiek w naszych dziejach i coś naprawdę interesującego artystycznie w Krakowie się działo. Oczywiście zaprosimy Państwa na wystawę, spotkamy się na tej wystawie i nie będziemy wiele o niej samej rozmawiać w tej chwili, ale prosiłabym tylko o takie trochę światła na ikonografię. Wspomniał Pan już o tych dekoracjach w kościołach, więc na pewno tematyka religijna. Ale przeglądam już katalog, bardzo piękny notabene, i jest sporo też tematyki świeckiej.
Tak, to są przede wszystkim studia akademickie. Pamiętajmy, że Andrzej Radwański, to może powiedzmy, że Andrzej Radwański był również tym, który, dzięki któremu nauczanie artystyczne miało swój wymiar akademicki. To on wprowadzał sztukę na salony akademickie do Akademii Krakowskiej. A więc wyzwalał się z tych pęt cechowych. Natomiast weźmy pod uwagę również to, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju szkicem ulotnym zapisem idei, koncepcji. To jest bardzo właściwie chyba najpiękniejsze w sztuce, że za pomocą kilku kresek tworzy twarz, tworzy postać, szkicuje kompozycje. Niektóre są bardziej dopracowane, niektóre są rzeczywiście ulotne. Co więcej, pokazuje to nam, ta wystawa pokazuje nam, że Andrzej Radwański studiował sztukę Krakowa. On chodził po Krakowie, odwzorowywał Później traktował to jako swoje własne koncepty, ale odzerowywał najcenniejsze czy najwybitniejsze dzieły.
Dokładnie do XVIII wieku była to właściwie norma. Jest bardzo mglistą postacią? Czy mamy jakieś dane biograficzne? Możemy je studiować?
Pod względem biograficznym jest on bardzo dobrze udokumentowany, ale chyba najważniejszą rzeczą jest, że tak naprawdę zwarty zbiór rysunków, on jest najbardziej reprezentatywny właśnie w odniesieniu do Andrzeja Radwańskiego. Nie ma innego drugiego takiego artysty, którym tak zespolony, tak zebrany zbiór rysunków. I dlatego między innymi zdecydowaliśmy się stworzyć tą właściwie monograficzną ekspozycję.
Bardzo gorąco tę wystawę polecamy 11 lutego, a potem, jak rozumiem, do połowy maja będzie można ją zwiedzać w tak zwanej dziewiątce. Właśnie, to jeszcze o Wyczółkowskim koniecznie, bo to chyba jeden z najświetniejszych malarzy przełomu XIX i XX wieku. Wspaniały skarb.
Kolekcja zamku również obejmuje malarstwo XIX i XX wieku. To zawdzięczamy Jerzemu Mycielskiemu i Leonowi Pinińskiemu. Wśród naszej kolekcji znajduje się kilkanaście obrazów Leona Wyczółkowskiego, w tym Dziewczyna w żółcej chustce, albo jak kto woli, Góralka, która była naszą stratą wojenną i została odzyskana w ubiegłym roku. Wówczas zdeklarowaliśmy się, że pokażemy nie tylko tę Góralkę, nie tylko ten obraz, ale tak naprawdę pozostałe obrazy z kolekcji naszej, które są też szerzej nieznane, a są to doskonałe studia Wawelu, są to doskonały, na przykład wyjątkowy, autentycznie wyjątkowy pejzaż górski, doskonały portret Leona Pinińskiego. Niewielka, kilkanaście obrazów wystawa, ale jest to wyczuł, nasz krakowski.
Tak, bardzo wielka postać, bardzo wybitny artysta, tak jak i Tout Proportion Gardée. Tak się skradam do tematu Bronisława Chromego, który wpisuje się w cykl ekspozycji ogrodowych. I to jest też wspaniała tradycja, panie dyrektorze.
Tak, wydaje mi się, że zapoczątkowaliśmy wystawą Wilkonia, zatytułowaną Królewski Zwierzyniec. Bardzo dobrą tradycję i myślę, że ten Królewski Zwierzyniec, druga odsłona Królewskiego Zwierzyńca, czyli rzeźby plenerowe Bronisława Chromego, to dobra kontynuacja i one również zostaną wyeksponowane w maju w naszych ogrodach. Mam nadzieję, że właśnie to jest spełnienie naszej idei, że będzie warto powrócić raz jeszcze do ogrodów i zobaczyć nową odsłonę, nowe zwierzęta, fantastyczne i realne, twórcy najważniejszej postaci dla wzgórza, dla turystów, którzy przyjeżdżają do Krakowa, czyli smoka.
Tak, w tym roku zresztą obchody jego urodzin, by tak rzec, więc tematyka rzeczywiście związana z fauną, bardzo ważna na Wawelu. Notabene tak sobie przypominam, że przecież takim rodzajem zaproszenia przed taktu do tej ogrodowej wystawy są te sówki umieszczone na plantach.
Tak, kochane zwierzątka moich córek.
Ja się im nie dziwię. Też je bardzo
będziemy
lubię.
Tym razem nie tylko u podnóża Wawelu, ale Chromy na Wawelu w naszych ogrodach.
Zasłużenie. I ostatnia ekspozycja tego roku. Byliśmy w XVIII wieku, a zakończy program tegorocznych wystaw XVII wiek. I znowu zbiory z Krakowa.
Tak jak powiedziałem, zamek jest również miejscem, w którym powinniśmy się pochylić nad sztuką Krakowa. Wawel bez miasta nie istnieje, miasto bez Wawelu także nie istnieje. W związku z powyższym w naszych planach na grudzień jest przygotowana razem z Bazyliką Mariacką wystawa malarstwa Jakuba Mertensa. Też może ktoś powiedzieć nieznane nazwisko, ale jest to tak naprawdę przedstawiciel malarstwa antwerpskiego, w ogóle sztuki zachodnioeuropejskiej około 1600 roku w Krakowie i chcemy również, tak jak w przypadku Radwańskiego, zaskoczyć, pomagając odkrywać przeszłość, odkrywać sztukę dawną. Zresztą nie będą tam tylko dzieła z Bazyliki Mariackiej, nie tylko zrekonstruujemy jeden z ołtarzy, ale tak naprawdę będą dzieła z całej Polski, specjalnie na tą ekspozycję sprowadzone. To będzie na parterze w nowych salach wystaw zmiennych. Tam zresztą gdzie ciut wcześniej będzie Lisowczyk Rembrandta.
Oj tak, 30 czerwca notujemy w kalendarzach koniecznie bardzo ważna data. Jakub Mertens w połowie grudnia, a już w piątek Andrzej Radwański. Wspaniała zapowiedź, wspaniałe plany Zamku Królewskiego na Wawelu. A Rasy tak poza wszystkim można będzie oglądać oczywiście.
One są immanentną częścią naszej kolekcji. W związku z powyższym powiem wprost, niektóre elementy z naszej wystawy, a również elementy aranżacyjne zostaną na stałe razem z nami już.
Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Spotykamy się na Wawelu, a dziś moim i Państwa gościem był profesor Andrzej Betlej, dyrektor wawelskich zbiorów. I tym samym powoli kończymy dzisiejsze wydanie magazynu Radio Kraków Kultura na co dzień. Program zrealizował Wojtek Wasiak, któremu serdecznie dziękuję, a za uwagę dziękuję Państwu, mówiąc te słowa Justyna Nowicka.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Zapraszam.
Dziękujemy bardzo.